Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsca. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Oto słowo Pańskie. Gdyby zapytać niektórych ludzi, co myślą o tym, kim tak naprawdę jest człowiek, to mogłyby tutaj padać różne odpowiedzi. I wydaje się, że chrześcijanie powiedzieliby, że człowiek jest wyjątkową istotą wśród stworzeń. Ma duszę, duszę nieśmiertelną, stworzony jest na Boży obraz i podobieństwo, przeznaczony jest do życia w wieczności. I rzeczywiście słowa dzisiejszej Ewangelii potwierdzają te właśnie intuicje. Pan Jezus już na początku tego, co przed chwilą usłyszeliśmy, mówi: w domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. I przez to zdanie Pan Jezus potwierdza: nie zabiera się ze sobą na wieczność kogoś, na kim nam nie zależy. A więc jesteśmy wszyscy dla Boga kimś bardzo wyjątkowym. Każdy człowiek został przeznaczony dla Boga. I Bóg zabiega o zbawienie każdego człowieka. I bez względu na to, co mówi dzisiaj świat, jak bardzo kłamie na temat człowieka, jak bardzo wmawia, że człowiek niewiele różni się od zwierząt, że jest sprowadzony jedynie do zaspokajania swoich popędów, że człowiek to istota, której sensem życia ma być konsumpcja, to jednak Słowo Boże wciąż będzie nam przypominać, że znaczymy o wiele więcej, niż nam się to dzisiaj wmawia. I przypomni o tym też apostoł Paweł, usłyszeliśmy w drugim czytaniu: wy jesteście plemieniem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. A więc godność człowieka jest wyjątkowa wśród stworzeń. Zdajmy sobie jednak sprawę z tego, że każdy człowiek otrzymał dar wolności i niestety w tej wolności potrafi świadomie odrzucić Pana Boga, odrzucić tą wspaniałą przyszłość, którą zapowiada nam Chrystus. Ale jak powiedzieliśmy też sobie, Bóg walczy o każdego człowieka. I nasze zadanie polega na tym, aby wspierać Boga, dopomagać Mu w tym, aby przekonywać każdego człowieka, jakiego spotkamy na swojej drodze, aby wpływać na niego w taki sposób, aby zechciał wybrać Boga, aby chciał na Nim budować swoje życie, z Nim się przyjaźnić, Jego kochać. I nieraz tak się zdarza, że ktoś przychodzi i mówi: proszę księdza, no właśnie, znam kogoś takiego, człowieka, który może jest człowiekiem dobrym, ale niestety odrzuca Boga, odrzuca ze swojego życia wiarę i martwię się o niego, bo nie wiem, jaka będzie jego wieczność. I dobrze, że ktoś mówi, że się o takiego człowieka martwi, bo to znaczy, że zależy nam na kimś takim, że nie możemy pogodzić się z tym, że ktoś źle wybiera swoją wolność, źle ją wykorzystuje. I pada później pytanie, co mogę zrobić, żeby taki człowiek się nawrócił? To jest bardzo ważne pytanie. Zdajmy sobie sprawę z tego, że tutaj nie chodzi o to, żeby kogoś przekonać do jakiejś idei, że tutaj raczej chodzi o coś więcej. Owszem, my jako ludzie musimy zrobić to, co możemy, żeby wpłynąć na drugiego człowieka. Resztę zostawiamy Panu Bogu, bo przecież nawrócenie to nie tylko ludzkie działanie, ale przede wszystkim Boża łaska. I chyba tym, co najważniejszego możemy zrobić dla nawrócenia drugiego człowieka, to dać własne świadectwo. Świadectwo tego, że życie według Bożych reguł opłaca się. Że to jest właśnie to, czego pragnie od nas Chrystus. Że ono promieniuje na innych ludzi, szczególnie na tych, którzy jeszcze Boga nie znają. Gdybyśmy zapytali niejednego człowieka, który odszedł od wiary, to pewnie powie: nie przekonali mnie chrześcijanie. Nie przekonała mnie moja rodzina, rodzice, znajomi, przyjaciele, katolicy. W jedno wierzą, a drugie robią. I znowu też, odwracając, gdybyśmy zapytali niejednego, który się nawrócił, to powie: nawróciłem się, bo zobaczyłem człowieka, który swoim życiem dał prawdziwe świadectwo, że żyje tym, w co wierzy. I jedną z takich osób była święta Edyta Stein. Ale nie od razu przecież była świętą. Przyszła na świat w rodzinie żydowskiej, była Żydówką. Już jako nastolatka powiedziała do swoich bliskich: niewiele znaczą dla mnie sprawy wiary. Tak naprawdę nie wierzę w Boga. Zdajmy sobie sprawę z tego, że dla tej rodziny słowa wypowiedziane przez młodą Edytę były prawdziwym ciosem. Ale jednak ta młoda kobieta była niezwykle inteligentna i mądra. I wiedziała, że czymś nieroztropnym byłoby całkowicie odrzucić możliwość, że gdzieś tam istnieje jakaś siła, która wpływa na ludzi. I postanowiła wykorzystać wszystkie swoje możliwości, szczególnie te intelektualne, aby dowieść, czy Bóg istnieje naprawdę. Ale przez kolejne lata jej pracy naukowej wszystko zdawało się potwierdzać jej intuicję, że Boga nie ma i że właściwie te wszystkie wiary, religie, które są w świecie, są fałszywe. Do czasu. Do czasu, aż jej bliską przyjaciółkę spotkało nieszczęście. Mianowicie zmarł jej ukochany mąż. I Edyta postanowiła ją odwiedzić. Spodziewała się, że zobaczy młodą, zrozpaczoną kobietę, przygniecioną smutkiem, żalem. I zastanawiała się, co może zrobić, żeby ją pocieszyć. A tymczasem drzwi otworzyła jej przyjaciółka i wcale nie była zrozpaczona. Edyta powiedziała, że była w szoku, jaki miała w sobie wewnętrzny pokój. I zastanawiała się, co jest źródłem tego pokoju, jej pogodzenia się przecież z niewyobrażalną tragedią utraty ukochanego męża. Ona przecież nie jeden raz towarzyszyła kobietom, młodym mężatkom, które z różnych przyczyn traciły swoich mężów i wiedziała, jak one się zachowywały. A tutaj, u tej koleżanki, która była chrześcijanką, zauważyła coś niezwykłego, czego nie potrafiła zrozumieć. I pyta ją: dlaczego tak się dziwnie zachowujesz? Przecież wiem, że kochałaś swojego męża. Ty wcale nie płaczesz. Ty nie wyglądasz na smutno. Jedna powiedziała, bo widzisz, bo ja wierzę w Jezusa Chrystusa. I Chrystus zmartwychwstał. I powiedział, że wszyscy zmartwychwstaniemy. I ja wierzę w to, że ja kiedyś spotkam się z moim mężem w niebie. I te słowa zadziałały w sercu Edyty jak grom. I kazały jej na nowo przemyśleć, czy rzeczywiście to, w co wierzą chrześcijanie, to jest jakiś ludzki wymysł. Bo doskonale, jako niezwykle inteligentna kobieta, wiedziała, że są pewne granice wmawiania sobie czegoś na własne pocieszenie. I dobrze wiedziała, że jej przyjaciółka nie daje się łatwo zmanipulować. I to była właśnie pierwsza taka sytuacja. Druga, Edyta zaczęła odwiedzać różne miejsca, do których przychodzili ludzie, aby modlić się do swojego Boga. Razem ze swoją matką przychodziła do synagogi żydowskiej. Przychodziła nie dlatego, że wierzyła, ale żeby sprawić jej przyjemność, choć już dawno zadeklarowała, że nie chce mieć z tym nic wspólnego. Odwiedzała też zbory protestanckie, ale też przychodziła do katolickich kościołów. I później napisała w swojej autobiografii: kiedy wchodziłam do synagog żydowskich i do protestanckich zborów, to widziałam ludzi, którzy przychodzili na konkretną godzinę i po upływie jakiegoś czasu z tej świątyni wychodzili. Tak wyglądała ich modlitwa, ich spotkanie z Bogiem. Inaczej było w katolickich świątyniach. Owszem, były specjalne godziny i dni, kiedy katolicy, chrześcijanie zbierali się tam na swoje modlitwy. Ale co mnie uderzało, to to, że w ciągu dnia prawie zawsze widziałem kogoś w kościele, czasem kilku, czasami kilkunastu lub więcej ludzi, którzy wyglądali, jakby przychodzili spotkać się ze swoim przyjacielem, powiedzieć mu o tym, co dzieje się w ich własnym życiu. I to ją uderzyło. I znowu zrobiła kolejny krok. Zaczęła sięgać do różnych pism. Pism wielkich świętych, mistyków, ojców Kościoła. I mówiła, tam znalazłam prawdziwą mądrość, której na próżno szukałam wśród współczesnych sobie filozofów. Niedługo potem postanowiła przyjąć chrzest i też wstąpiła do zakonu. Także zobaczmy, jak ważne jest świadectwo życia. Gdyby nie ta przyjaciółka, gdyby nie ci ludzie, których widywała w kościele, w świątyni, rozmodlonych, zatopionych na spotkaniu z Bogiem, pewnie pomyślałaby sobie, że i to, w co wierzą katolicy, to jest jakaś bajka. A więc wiele zależy od naszego świadectwa. Dalej, gdyby ktoś pytał, co jeszcze może zrobić, żeby ktoś bliski się nawrócił, myślę, że bardzo ważna jest rozmowa z takim człowiekiem, ale rozmowa życzliwa, nie kazanie, nie pouczanie, nie moralizowanie. Rozmowa, przez którą będziemy starali się temu człowiekowi właśnie powiedzieć, dlaczego nasza wiara jest dla nas ważna, dlaczego chcemy żyć w taki, a nie inny sposób. I ponownie okazuje się, jak bardzo ważna jest spójność między tym, co będziemy mówić, a naszym własnym życiem. Trzeba też mieć do takich ludzi olbrzymią cierpliwość. Nie trudno domyśleć się, że ci ludzie, którzy żyją z dala od Pana Boga, na różne sposoby będą chcieli testować nas, bo przecież wiedzą, może domyślają się, albo może sami im to powiemy, jak ważna w naszym życiu jest miłość. Więc jeżeli tak naprawdę kochasz, no to daj temu świadectwo, pokaż. I nieraz często okazuje się, że nam tego po prostu brakuje, bo ktoś nas wyprowadza z równowagi. Ktoś specjalnie będzie nas prowokował. I tutaj o taką łaskę cierpliwości, aby wytrwać przy takim człowieku, okazać wobec niego łagodność, to już naprawdę potrzeba Bożej pomocy. Tak jak powiedziałem, bez pomocy Pana Boga niewiele się uda. Dlatego trzeba się też za takich ludzi modlić. Modlić się dużo. I z jednej strony mamy potężne narzędzia dane przez Boga, a więc Eucharystię, mszę świętą. Dobrze jest przecież od czasu do czasu poprosić o mszę świętą, o nawrócenie kogoś bliskiego, może nawet i nieznajomego, ale jakiegoś człowieka, na którym nam zależy. Warto też modlić się na różańcu o nawrócenie grzeszników, o co tak często prosi Matka Boża. Ale też bardzo ważne są takie zwykłe, spontaniczne akty strzeliste. czyli krótkie wezwania, które będą wypływały z potrzeby chwili, z naszego serca, przez które powiemy Bogu: Boże, proszę Cię, pomóż temu człowiekowi odnaleźć prawdę w swoim życiu. Może to być owoc jakiegoś bezpośredniego kontaktu z pewnym człowiekiem, u którego dostrzeżemy właśnie to wewnętrzne zamknięcie na prawdę, na sprawy Boże. Może to być nawet taka chwila, moment, kiedy, nie wiem, włączymy sobie telewizję, zobaczymy jakiegoś polityka, jakiegoś celebrytę, bardzo pogubionego. I zamiast wyklinać go po raz kolejny, to może dobrze byłoby właśnie w takim akcie strzelistym oddać tego człowieka Panu Bogu i powiedzieć: Boże, okaż miłosierdzie temu człowiekowi. Niech zdąży jeszcze wykorzystać tę resztę życia, którą mu dajesz, aby rozpoznał Ciebie, który jesteś drogą, prawdą i życiem. Może po śmierci dowiemy się, ile te nasze krótkie modlitwy, ale, jak powiedziałem, wypływające z serca, naprawdę zdziałały dużo dobra w jego życiu, pomogły mu przezwyciężyć to zło i ciemności, w których żyje. Jest też czymś bardzo dobrym ofiarowanie dla tych właśnie ludzi i za tych właśnie ludzi, tak zwanych uczynków miłosierdzia, czasami uczynków pokutnych, na przykład cierpienie. Spotyka nas jakaś trudność, nieszczęście, krzyż. I warto wtedy w modlitwie oddać to Panu Bogu. Boże, to cierpienie, które teraz przechodzę, tą chorobę, chcę ofiarować w intencji o nawrócenie jakiejś konkretnej osoby, czy w ogóle grzeszników. Czyn miłosierdzia może też polegać na jakimś dobrym uczynku, konkretnie, który spełniamy w stosunku do kogoś potrzebującego. Szczególną wartość ma taki uczynek, którego tak po ludzku nam się zrobić nie chce. Ale czynimy to i mówimy: Boże, chcę to uczynić ze względu na nawrócenie kogoś bliskiego. I też dobrym uczynkiem może być taka krótka, spontaniczna modlitwa, kiedy na przykład widzimy kogoś cierpiącego, chorego, może go, nie wiem, jakiegoś niedołężnego człowieka na ulicy i też ofiarujemy go Panu Bogu. Boże, pomóż mu, skróć jego męki, daj mu zdrowie. To krótkie przyzywanie Boga do cudzego nieszczęścia jest konkretnym aktem miłości. I on też bardzo liczy się, kiedy czynimy to właśnie w tej intencji, aby mógł się nawrócić ktoś nam bliski. Bliski czy niebliski, znajomy, nieznajomy, nie ma znaczenia. Przed Bogiem wszyscy jesteśmy jedną rodziną. To samo znaczy, kiedy modlimy się za kogoś, kogo znamy, jak i kogoś, kogo zupełnie nie znamy. Warto też być w życiu takich ludzi, nie unikać ich zupełnie. Jasne, prawdziwe jest powiedzenie: z kim przystajesz, takim się stajesz. A więc jeżeli obok nas są ludzie i dominują ludzie, którzy nie wierzą, są z dala od Boga, to nasza obecność przy nich musi być mądra, roztropna, rozważna. Nie musimy robić wszystkiego, co oni robią, aby im się przypodobać, aby zyskać ich akceptację. Tu przede wszystkim samemu trzeba być bardzo zakorzenionym w Bogu, aby nie ulec ich wpływom. Ale być przy tych ludziach. Niech widzą świadectwo Twojego życia, choćby ta obecność Ciebie też wiele kosztowała. Zawsze jednak musi to być obecność życzliwa. Obecność, która będzie promieniowała dobrocią z Twojej strony. To będzie wyróżniało Ciebie od innych ludzi. Prośmy Pana Boga, aby ta nasza dzisiejsza modlitwa, nasza obecność w Kościele była po raz kolejny okazją, aby oddać Panu Bogu tych, którzy są dzisiaj daleko od Niego. Dobrze jest przed każdą mszą świętą przynieść Panu Bogu tych, których nie ma. I pamiętać o tym, bo to też jest jednym z uczynków miłosierdzia, że kiedy się modlimy, możemy zrobić sobie postanowienie: jutro na przykład pomodlę się podwójnie za siebie i za tego człowieka, który dzisiaj się w ogóle nie będzie modlił. Dzisiaj chcę uczynić coś dobrego, ale jutro chcę uczynić dwa razy więcej dobra. Dobro, które czynię na swoje konto i dobro, którego nie czynią ci, którzy jeszcze nie znają wartości uczynku miłosierdzia. To są konkretne dary, które dajemy Panu Bogu. I On za tę postawę, postawę współpracy o nawrócenie dusz, tej postawie bardzo błogosławi i tę postawę nagradza. Amen.